Buduj razem z nami Radio Warszawa. Złóż deklarację honorowego abonamentu poprzez stronę www.banksłuchaczy.pl.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM. Rozmowa
Radia Warszawa.
Drodzy Państwo, są miejsca, z których przewozimy nie tylko wspomnienia, ale staramy się zadbać o relacje z drugim człowiekiem i dzięki temu, że między innymi właśnie z księdzem Mariuszem byliśmy na pielgrzymce do Ziemi Świętej, to mamy dziś takiego niezwykłego gościa, a jest im Mariola Serafin, specjalista turystyki bliskowschodniej, doktor teologii w zakresie biblistyki i oczywiście przewodniczka po Ziemi Świętej. Witam serdecznie, dzień dobry.
Również witam, dzień dobry. Bardzo się cieszę na to zaproszenie.
Od ilu lat trwa twój związek z Ziemią Świętą?
No jest to już długa przygoda. Zaczęło się jeszcze w trakcie studiów magisterskich, czyli ja wiem, to pewnie był rok 2005-2006, kiedy to po raz pierwszy pojechaliśmy do Ziemi Świętej z taką niedużą grupą studencką na 2 tygodnie. I potem coś się stało, coś się we mnie zrodziło i tak postanowiłam, że to nie może być jednorazowa przygoda, że ja muszę jakoś życie związać się z tym miejscem, z Ziemią Świętą. I nie tylko dla siebie, ale też tak, żeby się chwalić Ziemią Świętą wobec innych. Chwalić tak trochę w cudzysłowie, generalnie opowiadać o niej, dzielić się nią, swoją fascynacją, swoim zakochaniem. I tak to się zaczęło. Potem pojechałam, część studiów doktorskich tam odbyłam, kwerendy biblioteki i tak już weszłam do zawodu jako pilot, jako przewodnik.
Czyli można powiedzieć, że ta miłość narodziła się w okolicznościach przyrody.
Oczywiście.
Prawda?
Tak, zamiejscowe okoliczności przyrody, Ziemia Święta, tak.
Czy ta Ziemia Święta, czy to miejsce zmienia się w okresie tych na przykład ostatnich 10 lat, wtedy kiedy byłaś na studiach magisterskich, robiłaś doktorat, a teraz, już jak można powiedzieć, a być może już to miejsce traktujesz jak swój drugi dom, czy jeszcze nie?
Traktuję trochę jak swój drugi dom, czuję się komfortowo. Znaczy mam świadomość tego, że zawsze będę z zewnątrz, co czasem stwarza pewnego rodzaju dyskomforty, ale z drugiej strony jest to bardzo wygodne, ponieważ będąc z zewnątrz mam możliwość też wejścia i w te rzeczywistości i palestyńskie, i izraelskie, mając taki ogląd trochę z góry, co często jak człowiek jest rzeczywiście jakby członkiem którejś z tych grup, tych etnicznych, narodowych, ma pewne trudności, żeby móc z tą drugą stroną gdzieś tam tak obcować na co dzień. Więc ja mam tę możliwość, co właśnie jest taką łaską, myślę, że w pewien sposób. Więc tak, drugim domem mogę Ziemię Świętą nazwać. I czy się zmieniła? Myślę, że infrastruktura na pewno się zmieniła. Powstają nowe hotele, nowe drogi, autostrady, chodniki, dziury w tych chodnikach, prawda? No, życie.
Tramwaj, tak?
Tak, tramwaj, dokładnie
tak. Harfa Dawida, tak?
Tramwaj powstał. Jest jedna tylko linia tramwajowa, jeden tramwaj przez całą...
Czyli u nich z tramwajami, jak u nas troszeczkę z metrem, tak?
Trochę taka właśnie przedłużająca się przygoda budowy jednej linii tramwajowej, jak u nas drugiej nitki metra. Można i tak to ująć. Ale poza tym myślę, że Ziemia Święta jest taka swoja i oprócz takich tych zmian właśnie infrastrukturalnych, to pozostaje jednak taka sama.
W jaki sposób przyjęli ciebie Palestyńczycy, a w jaki sposób przyjął cię naród wybrany? Bo tak nazywamy, prawda? Żydów. Czy już jesteś tą swoją, czy już jesteś dla nich tą bliższą Polką? Czy zawsze czujesz albo wyczuwasz jeszcze ten dystans?
Myślę, że przez to, że jednak nocuję się najczęściej w Betlejem, to łatwiej jest poznać środowisko palestyńskie. I to jest też bardzo takie ciekawe doświadczenie, ponieważ w Betlejem żyje mniejszość chrześcijańska. I dzięki temu mamy możliwość poznać tych chrześcijan, których tak naprawdę w tym momencie w całej Ziemi Świętej jest tylko od 1-2%, więc niewielu. I oni tam w tym Betlejem mieszkają, żyją, więc myślę, że pierwszych przyjaciół, których spotkałam właśnie w Ziemi Świętej, to są chrześcijanie w Betlejem. Jeśli chodzi o miejscowych, To tak. Plus jeszcze nasze siostry elżbietanki, które też swój dom otworzyły przede mną. Mogłam u nich pomieszkiwać, mieszkać i przyglądać się temu, jak one żyją. Bo nasze siostry, nie wiem, czy to wszyscy wiedzą, prowadzą zarówno domy dla pielgrzymów, jak i tak zwane dwa domy pokoju. Jeden w Jerozolimie, drugi w Betlejem, gdzie opiekują się dziećmi palestyńskimi. I też możliwość rozmów z nimi, przyglądania się ich pracy, tego, jak one wchodzą właśnie do tych najbiedniejszych środowisk. To też jest bardzo takie cenne doświadczenie. Naród wybrany, no właśnie, jest, my zwiedzamy większość rzeczy w Ziemi Świętej, które właśnie jest po tej stronie izraelskiej, ale jest, trudniej troszeczkę jest doświadczyć takich relacji międzyludzkich, personalnych, dlatego że no, z miejsca na miejsce się przejeżdża tym autokarem. My zwiedzamy miejsca, które nas interesują w kontekście chrześcijańskim, czasami historycznym, archeologicznym, ale już o taki kontakt z żywym człowiekiem jest, żeby nawiązać relacje, jest trudniej. Ale z takich sytuacji zwykłych życia codziennego, gdzie tam się mijamy na ulicach, to mam doświadczenie takiej otwartości i przychylności.
Właśnie, bo oni w ogóle bardzo pięknie się witają, prawda? I to ich zwykłe dzień dobry to nie jest takie zwykłe dzień dobry, tylko jakby takie posyłanie sobie błogosławieństwa na co dzień.
No to zależy, czy mamy do czynienia z ludźmi bardziej religijnymi, czy mniej religijnymi, ale tak, jakby taka rzeczywistość gdzieś tam wśród Palestyńczyków, Arabów generalnie, mówienia, że jak Bóg da, czy dzięki Bogu, tak, jest w takim codziennym kolorycie. Nie zawsze to ma jakiś głęboki kontekst religijny. To są takie hasła, słowa, wytrychy. My też mamy gdzieś tam u nas w polskim różnego rodzaju powiedzonka krótsze i dłuższe, które mogą zawierać się głębie, mogą jej mieć mniej odrobinę, więc no, tutaj bym aż tak ciężkiego akcentu nie stawiała.
Widziałam wielki entuzjazm naszej polskiej pielgrzymki, kiedy Palestyńczycy świętowali swój dzień w piątek, prawda? Z flagami, okrzykami i oprócz tego, że mówili Viva Palestina, to mówili Viva Polonia.
Jak zobaczyli tak, nas jak Polaków, to oczywiście tak? musieli. Nas Polaków jest bardzo dużo.
Stanowimy najpotężniejszą grupę pielgrzymujących tam chyba, tak, prawda?
Nie znam statystyki za zeszły rok, ale jesteśmy w czołówce. Jesteśmy w bardzo ścisłej
czołówce. A kto nas goni?
Z tego, co pamiętam, to 2 lata temu gonili nas Włosi. W zeszłym roku nie pamiętam, kto nas gonił, ale zawsze jesteśmy w tej ścisłej czołówce. W pierwszej trójce jesteśmy na pewno. I to jest też ciekawe, bo nie jesteśmy aż tak najbardziej licznym, najliczniejszym narodem nie jesteśmy. Są dużo liczniejsze nacje niż my Polacy, a jednak my wracamy. Bo to, co ja mówię zawsze swoim pielgrzymom, że tam się wraca, że wyjazd do Ziemi Świętej to nie jest przygoda jednorazowa, ale będzie się chciało wrócić. Wcześniej czy później na pewno. I myślę, że to też sprawia, że rzeczywiście jesteśmy tam liczną nacją. I też jesteśmy na tyle otwarci i obecni. Też właśnie przez nasze siostry, przez ojców franciszkanów, którzy tam są. Więc ten kontekst polskości jest tam też taki zauważalny. Stąd jak widzą Polaków, to nas pozdrawiają.
To prawda. I nawet jak państwo będą, to zobaczą wiele pamiątek po na przykład żołnierzach Andersa, prawda?
Tak, dokładnie.
To
tak.
Wtedy tak ściska serce. Przypomina
myślę,
się,
tak,
oni tutaj byli, czekali na tą ukochaną ojczyznę, czekali na wolność, modlili się, ale w jakiś sposób zaznaczyli swój ślad.
Tak, dokładnie tak. Tak, trzecia stacja Drogi Krzyżowej. W Ein Karem tablice pamiątkowe, czy w Nazarecie tablice pamiątkowe, to są to rzeczy, które rzeczywiście chwytają za serce. Tym bardziej, że my z kontekstu późniejszej historii wiemy, że tak naprawdę ich modlitwa o powrót do wolnej ojczyzny nie została do końca spełniona, bo ten powrót był bardzo utrudniony, wręcz niemożliwy dla nich. Więc tym bardziej myślę, że to są takie przejmujące miejsca, takich spotkania z polskością.
A właśnie, może naszym radiosłuchaczom powiemy historię tej niesamowitej Polki, tak?
Bardzo chętnie. Bardzo chętnie, ponieważ przez dłuższy czas burmistrzem w Betlejem była pani, która jest dzieckiem Polki, właśnie jednej z jednego z dzieci generała Andersa, jak to się mówi, która przybyła do Jerozolimy, tam wykształciła się jako jedna z pestek tak zwanych, została pielęgniarką, wyszła za mąż, będąc w Jerozolimie, razem z żołnierzami poszła walczyć pod Monte Cassino. Tam niestety straciła pierwszego męża. I po powrocie do Jerozolimy okazało się, że była w ciąży już. Urodziła dziecko, urodziła Krysię. I tam wypatrzył ją jeden z panów z Betlejem. Palestyńczyk ją sobie wypatrzył i próbował jakoś tam do niej podejść, porozmawiać z nią, zagadać. Niestety, albo stety, nasi chłopcy, nasi żołnierze byli bardzo wojowniczo nastawieni. Chcieli bronić swojej rodaczki, nie pozwalali tak zbyt blisko mu się tutaj zaprzyjaźniać z naszą rodaczką. Nieraz, nie dwa go poturbowali, ale był wytrwały. W końcu dali za wygraną, pozwolili im się spotkać, zakończyło się to małżeństwem. Z tym, że był to człowiek bardzo mądry i taki przezorny, ponieważ do dzisiaj w Betlejem mamy taki podział na klany, na takie duże rodziny, gdzie tak naprawdę niełatwo jest się wrzenić do takiej znaczącej rodziny betlejemskiej. Tym bardziej, jak się jest nie tylko spoza Betlejem, ale i jest się zupełnie innej nacji. Więc na początku, a jeszcze była to wdowa z małym dzieckiem, więc tym bardziej. W związku z tym przez pewien czas na samym początku mieszkali poza Betlejem, wynajmowali gdzieś tam nieduże mieszkanie. Pan Babun był w tym czasie mechanikiem samochodowym. I dopiero gdy ta Krysia była już na tyle duża, oni w tym małżeństwie już jakoś tak też okrzepli, to wrócili do Betlejem, żeby można było udawać, że ta Krysia jest ich wspólnym dzieckiem. I tak to funkcjonowało przez szereg lat. Potem urodziły im się kolejne dzieci, mieli zacną gromadkę tych dzieci. I tak ta pani funkcjonowała po prostu jako Polka tam w Betlejem, aż do swojej śmierci. I rzeczywiście dużo działa dla takiej społeczności lokalnej. Więc się tam zaznaczyła w takim kolorycie miasta.
Pięknie. Prawda? Taka niezwykła historia. I dopiero po śmierci swoich rodziców dowiedziała się, że jej tatą biologicznym był żołnierz generała Andersa? Czy w ogóle to o tym się nigdy nie dowiedziała?
Nie, Krysia się o tym nie dowiedziała. Dopiero zarówno po śmierci jej matki, jak i po śmierci Krystyny można było zobaczyć paszport jej matki, gdzie były informacje o pierwszym mężu, o dziecku. Także to dopiero kolejne pokolenie się dowiedziało po śmierci cioci Krysi. Tak można było zajrzeć w dokumenty.
Czyli ona też tam ułożyła sobie życie, tak? Założyła rodzinę?
Tak.
No to muszę teraz zadać to pytanie. Nawet jest taka audycja Historia pewnej znajomości. Czy obecna w studiu doktor teologii w zakresie biblistyki wiąże swoją przeszłość właśnie też z Ziemią Świętą? I gdyby Palestyńczyk poprosił o rękę, to by powiedziała, jestem.
Życie wiąże z Ziemią Świętą, aczkolwiek, jeśli chodzi o relacje takie już bliskie, rodzinne, to chyba jednak patriotką pozostaje.
Naprawdę?
Tak.
Ja już myślałam, że tutaj wyciągnę jakieś szczegóły. Tak? Uśmiecha się tylko.
No cóż, mi nad uśmiech pozostaje.
Ale chodzi o tą tradycję, że rzeczywiście widać te różnice kulturowe.
My często jesteśmy straszeni w jakiś sposób.
Bardzo
Arabami.
Straszeni.
Bardzo jesteśmy
oczywiście,
straszeni. I ja gdzieś tam...
Mówi się, co widzą Europejki w tych Arabach.
Mówi się tak. Ja znam przykłady związków bardzo nieudanych, ale znam też przykłady związków udanych. To tak jak w Polsce mamy przykłady związków bardzo udanych, jak i związków bardzo nieudanych. Myślę, że rzeczywiście trudniej zbudować dobrą relację, mając te różnice międzykulturowe, ale też mając świadomość tych różnic, można jakoś tam je pewnie pokonać i rzeczywiście stworzyć udany związek. Myślę, że to wymaga dużo więcej pracy, niż jak się pozostaje na własnym gruncie patriotycznym, tak jak to powiedziałam. Różnie się bywa.
A łatwo tam się osiedlić? Na przykład wymarzyć sobie wynajęcie kawalerki w Betlejem, w Jerozolimie?
Tak. Nie, się jest to praktycznie niewykonalne na stałe, dlatego że Izrael jest krajem, który bardzo pilnuje swojego obszaru i swoich obywateli. Możemy dostać wizę turystyczną, dostajemy ją automatycznie, tak, lecąc do Izraela. Jak mamy ojców i siostry zakonne, którzy tam posługują, to oni mają swoje też tak specjalne wizy. Jak ktoś jest tam w pracy, to może się wystarać o wizę rezydenta, ale od tak po prostu pojechać i mieszkać, to się nie da.
To jest niewykonalne na dzień dzisiejszy?
Jest to niewykonalne. Można się starać, mając podstawę czy prawną, czy właśnie w związku małżeńskim być. I można się wtedy starać o wizy.
A jeśli na przykład sympatyczny Europejczyk będzie chciał kupić mieszkanie w Betanii, w Nazarecie, w Betlejem, w Jerozolimie, to?
to nie kupi. To nie kupi, dlatego że można kupować i sprzedawać ziemię tylko swoim.
To jest zapisane prawnie? Czy to jest taki zwyczaj ich?
Nie wiem, na ile to jest zapisane prawnie, ale wiem, że jakby sprzedało się ziemię komuś z zewnątrz, to się może to łączyć z ostracyzmem albo i z dużo większymi konsekwencjami.
Poważniejszymi?
Poważniejszymi.
Nawet utratą życia?
Z uszczerbkiem zdrowia bądź i życia, myślę, że tak.
To poważnie, czyli tak, nawet jeżeli są tam przewodnicy, to przewodnicy też nocują w hotelu.
Oczywiście. Tak, my jesteśmy zawsze z grupą.
Czyli tak, szczerze mówiąc, to my możemy temu nie dowierzać, ale jak państwo się wybiorą w te okolice, w te regiony, po których stąpał nasz Zbawiciel, gdzie jadł, spał, spotykał się z przyjaciółmi, to dochodzimy do wniosku, że ta polityka Izraela jest bardzo rozsądna. Że tam jest wszystko przemyślane. Tam nie ma takich spontanicznych ruchów, prawda? A my teraz na przykład pozwolimy, coś zmienimy w prawie. Bardzo też troszczą się o swoją historię. O swoją historię. Ja się śmieję, że czasami jak historycy przychodzą do naszego studia, to mówią, że za późno zaczęła Polska dbać o swój historyczny PR. O prawdę historyczną. No, zbyt późno się obudziliśmy.
Jesteśmy trochę opóźnieni, jeśli chodzi o sam Izrael. My dopiero po 89 możemy sobie pozwolić na mówienie o naszej historii w sposób pełny i dbać o dobre imię Polski w kontekście historycznym. Izrael jako młody kraj, w zeszłym roku obchodziliśmy naszą okrągłą rocznicę, prawda, odzyskanie niepodległości, stulecie niepodległości. Izrael miał 70. w tym czasie rocznicę. Powstał w 1948 roku i sprawia to, że Izrael od tego 1948 bardzo mocny akcent stawia na tę swoją politykę historyczną. Tutaj takim ważnym elementem jest również wojsko, służba wojskowa, gdzie...
Wszędzie ich widać, te piękne dziewczyny z gęstymi włosami, prawda, ale z karabinem.
Mhm. No tak, trzeba przyzwyczaić również i ciało do tego, że się nosi karabin, nie tylko duszę do tego, że trzeba stanąć w obronie siebie, swoich kolegów i kraju, gdyby zaszła taka potrzeba. Więc tak, poborowi są wszędzie. Zdając maturę, idziemy do wojska. Dziewczęta na 2 lata, chłopcy na 3 lata. I wojsko jest też takim czasem, kiedy nie tylko uczymy się tak chodzić tak gdzieś tam w tym mundurze z tym karabinem, nie tylko uczymy się kopać okopy i strzelać z tych okopów, ale są to też lekcje historii i to takiej bardzo dokładnej historii. Poborowych wszędzie można spotkać w parkach narodowych, w muzeach. Są to miejsca, gdzie oni uczą się tej właśnie wspólnej historii. To jest ważne, dlatego że w Izraelu mieszkają ludzie z każdego zakątka świata. Często mają inne oczekiwania wobec tego dzisiejszego Izraela. Często mają inny kontekst historyczny, inny kontekst kulturowy. Tak, pochodząc z rozmaitych stron świata, nie mają takiego wspólnego jednego zrębu historycznego. Znaczy, poza tym, że są narodem wybranym, prawda? Tego im nie odbierzemy. Ale potem te małe historie rodzinne, klanowe, narodowe są rozmaite, są bardzo różne. W związku z tym trzeba znaleźć wspólny jakiś tam zwornik. I tak właśnie Izrael pracuje nad tym. I możemy się uczyć, możemy się w jakiś sposób uczyć przez analogię, próbować wykorzystywać pewne czynniki, mechanizmy.
To nie nasze ostatnie spotkanie, możemy to obiecać. Doktor Mariola Serafin była dzisiaj naszym gościem. Serdecznie dziękuję i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, liczę na kolejne zaproszenie.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.